Izraelska Watergate. Tak aferę z Pegasusem nazwał były premier Izraela Benjamin Netanyahu. Gazeta Kalkalist ujawniła, że policjanci w Izraelu bezprawnie szpiegowali dziennikarzy, aktywistów, polityków. Wśród podsłuchiwanych był syn Benjamina Netanyahu. W Polsce też trwa afera wokół Pegasusa. Jest jedna różnica. W Polsce Jarosław Kaczyński mówi, że to bzdury. W Izraelu rząd natychmiast zapowiedział komisję śledczą. Czym różni się Izrael od Polski? O tym dziś opowie Państwu prosto z Tel Awiwu nasz korespondent w Izraelu Eli Barbur. Porozmawiamy też o nastawieniu Izraela wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i działaniach Izraela w Syrii. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Idź Pod Prąd na żywo. Witam Państwa. Dosadna publicystyka, ale z humorem. Moim gościem jest dzisiaj Eli Barbur, prosto z Tel Awiwu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa wszystkich.
Założyciel serwisu Tel Awiw Online, który oczywiście polecamy. Panie redaktorze, co to się dzieje, że w Izraelu wykorzystują swój system przeciwko Izraelowi?
Dobre pytanie. To nieprzewidziane i uboczne skutki tego systemu wspaniałego i słynnego już w tej chwili. No, Pegazik, tak? Pegazik okazuje się obosieczny, faktycznie. No, to jest cała historia tutaj związana z tą trwającą już od dobrych paru lat kampanią przeciwko Benjaminowi Netanyahu ze strony tych wszystkich czynników, które określałem umownie, a ja myślę, że to określenie już powinno wejść do języka, stać się potocznym. Deep State, spopularyzowane oczywiście przez Donalda Trumpa. I tak pierwszy raz właściwie, który pierwszy raz właściwie podkreślał znaczenie tego zjawiska w krajach demokracji zachodniej, prawda? Głównie, przede wszystkim. Teraz tak, no Pegasus, to już wiemy przecież, że on został zaprojektowany po to, żeby zwalczać przestępczość zorganizowaną, i głównie terroryzm, ale także różne struktury mafijne, prawda? No rozprzestrzenił się po świecie, no bo to okazało się, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanych z tych systemów szpiegowskich. I okazuje się, że policja izraelska, która jest częścią tego deep state'u, czyli tej takiej nieformalnej grupy urzędników średniego, wyższego szczebla, którzy praktycznie sprawują rządy w Izraelu już od wielu lat. O tym zresztą powiem może później, w następnym etapie. Ta policja po prostu w sposób, no, nie, trudno to określić inaczej jak szemrany, po prostu szemrana policja podsłuchiwała, penetrowała telefony świadków, no, najbliższej rodziny Bibiego Netanyahu, czyli obu jego synów praktycznie, a może nawet i żony. Już nie mówię o tym, czy może się okazać, że samego premiera też, prawda, to w każdym razie jego adwokatów najwyraźniej. Czerpiąc na podstawie tego podsłuchu, nie, bezprawnego oczywiście, kompletnie szemranego i nielegalnego, jakieś tam strzępy informacji, na podstawie których sfabrykowany został akt oskarżenia i w ślad za tym postawiono tego Netanyahu przed sądem, prawda? Wytaczając mu proces korupcyjny. W trzech sprawach to wszystko było dęte, jest dęte, bo to się jeszcze nie zakończyło. Także szemrana totalnie sprawa. No, chodziło o utrącenie skutecznego, inteligentnego i świetnego polityka prawicowego, utrącenie go od władzy, prawda, a przez to także utrącenie prawicy, prawicowych rządów, które już od kilkudziesięcioleci z drobną przerwą sprawują władzę, prawda, w Jerozolimie, w Izraelu. Także no to im się udało, to się temu deep state'owi, deep state, jak mówię, wyżsi urzędnicy, wysłużeni wojskowi, generałowie, wysłużeni tam szefowie służb tajnych, Mossadu, Shin Bet, tego wewnętrznego kontrwywiadu, to jest i prokuratura oczywiście, tak zwany szeroko pojmowany wymiar sprawiedliwości. Także no poważna sprawa, bo to jest cholerny kryzys demokracji zachodniej, no, demokratycznego kraju. No to jest ta demokracja w sumie jaka jest, taka jest, ale ponad 70 lat trwa. No. A jak wiemy, nie jest to idealny system, ale nie ma lepszego, prawda, to Churchill bodaj, tak. Także to jest sprawa, to jest normalna walka na noże w tej chwili tutaj. Dokładnie tak samo jak się odbywało, ciągle podaję tę analogię z Ameryką, no ale w ostatnich latach te procesy są bardzo podobne, no bo przecież Trump został utrącony w dużym stopniu przez Deep State, prawda, amerykański. Popełnił błędy, no moim zdaniem, mogę się mylić oczywiście, w sprawie COVID-a, no to przeważyło szale jakby. Ale głównym czynnikiem, który zwalczał prawicowe rządy w Stanach, rządy republikanów, był deep state amerykański, czyli właśnie tam jakieś urzędasy, funkcjonariusze w FBI, w CIA i tak dalej w sądownictwie. To samo dokładnie się dzieje w Izraelu, dzieje i działo w Izraelu, z tym, że w Izraelu to trwa dłużej, bo ta kampania przeciwko Netanyahu to już tam wiele lat trwa, prawda? No i udało im się chwilowo, w tej chwili taki jakiś taki felerny, niedojdowaty rząd się dorwał do władzy, wykorzystując tą sytuację właśnie różnych takich oportunistów, trochę prawicowych, tam jest przy pomocy lewicy, przy pomocy arabskich deputowanych, no i sprawują niedojdy teraz władzę tutaj w Izraelu w czasach bardzo krytycznych, takich newralgicznych i ważnych pod każdym względem. Nie tylko dla Izraela, dla świata w ogóle przecież. O czym będziemy mówić za moment. Prawda?
W Polsce też mamy aferę z Pegasusem. Już od dwóch miesięcy przynajmniej jest to dość głośne. Sprawa podsłuchiwania i adwokatów, i prokuratora, pani prokurator, i posłów opozycji. No jest dość głośna, ale no, u nas rząd bagatelizuje tę sprawę. Jarosław Kaczyński więc powiedział, że to bzdury, że absolutnie nie było żadnych podsłuchiwań ani nielegalnych działań. No a jak ten rząd w Izraelu reaguje na te doniesienia najnowsze?
No to jest tragikomiczne to wszystko w Izraelu, no, tragifarsa. Oczywiście te bezpośrednio zaangażowane urzędasy też się wypierają. No. Były główny komendant policji tam mówi, że nie, w ogóle nic takiego nie miało miejsca, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej. Ten były prokurator generalny, a pod jego pieczą to się odbywało, który działał cały czas przeciwko Netanyahu, także tam dementuje stanowczo i tak dalej, ale to nie o to chodzi, bo oni przecież po prostu tak jak Kaczyński w Polsce, no przecież nie mogą się przyznać do tego, no. A to nie o to chodzi, że oni się tam przyznają czy nie, tu chodzi o, w Izraelu chodzi o, polega cały numer na tym, że w jakiś sposób właściwie ten rząd Beneta, Lapida, tych dwóch ma właśnie przeprowadzić drobiazgowe, uczciwe i takie śledztwo, które zostałoby pozytywnie przyjęte przez większą część społeczeństwa, że i ten rząd właśnie dorwał się, jak mówię, do władzy dzięki ustaleniom uzyskanym szemranymi środkami. No, to oni teraz powołują jakąś tam komisję dochodzeniową, ale no trudno po prostu, to nie będzie wiarygodne, no to ludzie po prostu nie uwierzą, przecież tu idiotów to też jest sporo jak wszędzie, ale jednak większość społeczeństwa i też jak wszędzie jest normalna, prawda, ci ludzie siedzą cicho, w momentach kryzysowych dopiero jakoś tam wychodzą na ulicę, ale na razie na przykład w Izraelu nie ma jakichś masowych protestów, ale one będą, bo jeżeli się okaże, że to wszystko... Na pewno cały czas, bo w tej chwili jest taka tendencja do ujawniania faktów. Nagle się ludzie z takiego średniego szczebla urzędniczego, medialnego, taki nie do końca deep state, nagle zaczynają rozumieć, że zapędzili się wszyscy razem ze wszystkimi w jakiś ślepy zaułek, z którego trzeba wyjść. Także wychodzą na jaw fakty. Nie ma prawie dnia, żeby czegoś tam nowego się nie, żeby coś nowego się nie ujawniło, prawda? Ujawniło, no. Ktoś to ujawnia. Także to przypuszczalnie pójdzie daleko, ale no naprawdę, jeszcze raz podkreślam, no jak może być wiarygodna komisja utworzona przez rząd, który zarobił na tych fałszywych ustaleniach i na tych chamskich procederach z podsłuchem i tak dalej. No, niedozwolonych absolutnie w żadnym normalnym kraju. No.
Tak patrząc z zewnątrz, no to widać taką jednak różnicę, przynajmniej powierzchownie, no że w Polsce rząd nawet tej komisji śledczej nie chce, sejmowej. No w Senacie akurat opozycja miała większość, więc zrobiła komisję senacką, ale ona nie ma wielkich uprawnień. No a w Izraelu jednak no dość szybko tę komisję śledczą zapowiedział minister.
Tak, no zapowiedział, no bo inaczej się nie daje, no to się po prostu nie daje. No. Ta demokracja widocznie jednak ta 70-paroletnia jest starsza niż 30-letnia w Polsce. No. Nie, no żartuję oczywiście, no nie daje się po prostu, bo jednak są takie, jest takie wielkie oburzenie społeczne z powodu tych podsłuchów, że on coś tam musi bredzić, no ten Bennett. No, no to powiedział, że to w demokratycznym systemie, wczoraj się coś takiego tam wyartykułował, że demokratyczny państwie to jest w ogóle niedopuszczalne. Są. No to wiadomo, że są niedopuszczalne. No. Ale no to chodzi o to, że w Izraelu w ogóle z doświadczenia już wielu lat uczy, że powoływane są komisje śledcze po to, żeby rozmydlić temat. Prawda? No ta komisja to diabli wiedzą, jak mówię, no, zrodzona z grzechu pierworodnego, powiedziałbym, prawda? To ona tam nie wiadomo jak długo będzie działać, tam jeszcze dokładnie nie wiadomo kto tam wejdzie do tej komisji, jakieś takie rozmydlą temat, prawda? W międzyczasie pojawiają się inne zagrożenia, inne, będą rozmywać to wszystko. Przecież ja nie wierzę, że w ciągu tygodnia, dwóch, prawda, pojawił się jakiś ostry raport, który podważy wszystkie podstawy istnienia obecnego rządu, prawda? Komisja utworzona przez tenże rząd. No, no to przecież to się mija z jakąś podstawową logiką. No przecież, no.
Jakie mogą być skutki? Jakie mogą być skutki tej afery? U nas w Polsce na przykład Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych stwierdził, że ta afera jest dla Benjamina Netanyahu gwiazdką z nieba, że on może na tym skorzystać.
Znaczy może skorzystać, może po prostu uzyskać to co powinien już od dawna uzyskać, czyli anulowanie tego takiego kapturowego procesu przeciwko niemu, bo ten proces jest po prostu z góry, wiadomo, że on jest oparty na fałszywych przesłankach. Te oskarżenia są rozdęte, po kolei się okazuje, że tak zwani świadkowie koronni nagle stają się, którzy mieli według prokuratury i policji świadczyć przeciwko Bibiemu, to oni nagle stają się świadkami z ramienia obrony. No, bo z tego, co oni gadają, no to wynika, to oni zaczęli bronić tego Bibiego. Także ten proces powinien zostać ucięty. No ale jeżeli zostanie natychmiast anulowany, no to będzie kompromitacja dla tych wszystkich ludzi, którzy stali za rozpętaniem całej tej rzekomej afery korupcji, tych kampanii oskarżeń i zarzutów, prawda? No to oczywiście ten rząd by się obalił. Ten rząd wreszcie powiedziałbym, żeby się obalił w konsekwencji przerwania tego procesu już choćby. W każdym razie pewnie nowe wybory i tak dalej, no to to już nowy rozwój sytuacji. No, a w międzyczasie problem polega na tym, że sytuacja międzynarodowa jest taka, że tu powinien jacyś mądrzy ludzie tu powinni w Jerozolimie zasiadać. No. W Polsce jest taka sytuacja, że jest zagrożenie ze strony Rosji, ze strony tam, prawda, tej ekspansji chińskiej i tak dalej. Ale tutaj z kolei jest takie zagrożenie fizyczne dosłownie w tej chwili, no, w ciągu najbliższych miesięcy, no, w najbliższym okresie ze strony Iranu. Także to trzeba rozwiązać jakoś, no. A ten rząd to jest po prostu, to jest jakaś taka chciałem jakichś ostrych słów użyć, no, jest to jakaś ta grupa niedojdy, to są niedojdy po prostu, no, polityczne, no, i to widać na każdym kroku w tej chwili, no, bo także w związku zresztą z tym drugim naszym tematem dzisiaj, Rosja-Ukraina.
No właśnie, ponoć też Izrael miał mieć jakieś tu swoje dokonania. To oczywiście atak był amerykański, a ponoć tam sam ten szef się wysadził wraz z rodziną. Jak wygląda ta sytuacja, no właśnie, bezpieczeństwa wokół Izraela?
Tutaj cały czas tu się odbywa tak zwana już od dobrych paru lat, 5-6 lat. To trwa, to może nie przechodzi, nie jest przekładane na język międzynarodowych mediów, znaczy nie jest to nagłaśniane za bardzo. Tu trwa tak zwana cicha wojna, czy wojna między wojnami, jak to nazywają Izraelczycy. Czyli to jest wojna, która się odbywa głównie na arenie syryjskiej, troszkę też irackiej, ale głównie syryjskiej, i ma na celu zablokowanie ekspansji irańskiej w stronę Izraela. Ta ekspansja odbywa się za pośrednictwem najemników, takich tak zwanych milicji szyickich, czyli w skład której wchodzą bojówkarze zwerbowani między innymi także w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, także w Afganistanie i nawet w Pakistanie, prawda? To są takie struktury zbrojne, które działają na terenie Syrii, także Iraku, ale głównie Syrii. To są po prostu najemnicy Teheranu. A główną strukturą wśród tych najemników jest libański Hezbollah. To jest grupa szyicka. Szyici to jest odłam w islamie, który też jest odłamem panującym w Iranie, prawda? Iran jest szyicki, Hezbollah w Libanie też jest szyicki. Ci najemnicy w większości to są też szyici z tych kilku krajów, które wymieniłem. Także Izrael przez cały czas atakuje, głównie z powietrza. To są ataki rakietowe, powietrze, ziemia, rakiety, albo bezpośrednio lotnicze naloty. Te rakiety są odpalane z nad terytorium Libanu, żeby w ten sposób jakby pokazać, że Izrael także nad Libanem tam sprawuje kontrolę. No dobra, wchodzę w niuanse. Ta cicha wojna, ta wojna między wojnami, ona jest nieustannie prowadzona i z dużym sukcesem w sumie, bo Irańczykom nie udało się, oni cały czas próbują przy pomocy tych milicji swoich posunąć się w kierunku granicy izraelsko-syryjskiej na wzgórzach Golan. No to byłoby bezpośrednie zagrożenie już cywilnych obszarów izraelskich, prawda? Tak jak to miało miejsce tam jeszcze przed wojną sześciodniową w 67 roku, wtedy ze strony syryjskiej. No dobra. Także w międzyczasie Izrael także od kilku w minionych latach sabotował w sumie realizację atomowego programu irańskiego, prawda? Likwidował tam tych czołowych atomistów, podważał tam poczucie bezpieczeństwa, tu i ówdzie jakieś wybuchy tam w zakładach przemysłowych, także w tych ośrodkach atomowych, Natanz. Udało się tam zniszczyć w tym Natanzie, jeden z głównych ośrodków atomowych irańskich, tam całe te urządzenia do wzbogacania uranu, wirówki. centryfugi, wirówki tam, jak to się tam nazywa elegancko. W każdym razie no, cały czas ta wojna, to jest ta wojna między wojnami. W międzyczasie oczywiście odbywała się ta, w tych minionych latach była też wojna ogólna Zachodu z tą hordą islamistyczną, ISIS, tam, jak go zwał, tak go zwał, prawda. Amerykanie tam parę lat temu zlikwidowali ten kalifat, ale on się odradza się na tych wielkich przestrzeniach pustynnych w Syrii. No i tym kolejny przywódca, oczywiście oni są także ten IS cały, on był skrajnie antyizraelski, tylko że nie miał okazji walczyć z Izraelem. Natomiast Izrael jak najbardziej uczestniczył w zwalczaniu tej hordy. Nieoficjalnie źródła izraelskie twierdzą, że pomogliśmy obecnie Amerykanom w namierzeniu tego następnego przywódcy IS i w ślad za tym Amerykanie tam przeprowadzili akcję komando, chcieli go wziąć żywcem, no nie udało się tam, wysadził się razem ze swoją rodziną i tak dalej. To znane historie. W każdym razie w namierzeniu tego człowieka, no, tego islamisty, prawda, pomogli podobno Izraelczycy. Do końca nie wiadomo, przyznają się do tego, że pomogli, w każdym razie tak delikatnie. Nie chcą za bardzo wyraźnie mówić, no bo nie chcą sobie stwarzać kolejnego frontu z tych miejsc, prawda, no, otwartego, ale to jest możliwe, ponieważ rzeczywiście no, Izrael ma na terenie tej upadłej Syrii bardzo rozgałęzioną siatkę wywiadowczą, służącą do zwalczania Iranu, no ale przy okazji mogli też sobie namierzyć tego bandziora islamskiego, prawda. Z IS. No. To brzmi realistycznie. Poza tym zawsze jak Izrael otwarcie nie chce przyznawać się do jakichś tam działań swoich tajnych, to przekazują te informacje jakimś tam czynnikom medialnym na Zachodzie i z Zachodu to potem wraca do Izraela, prawda? I tak samo tym razem, prawda? Bo to źródła zachodnie podały wiadomość, która potem cytowana w Izraelu o udziale w namierzaniu tego islamisty. No tak to wygląda mniej więcej, prawda?
A czy rozwija się współpraca, tu mówił pan redaktor głównie o krajach szyickich, a natomiast no, szczególnie za Trumpa no, rozpoczęła się współpraca Izraela, czy nasiliła z innymi krajami arabskimi, pewnie głównie sunnickimi. Czy to się rozwija po tym, jak no, Trump odszedł z funkcji prezydenta, czy to się zahamowało? No, słyszeliśmy informacje o że wysłannik Sudanu jest w Izraelu, żeby zacieśniać relacje na przykład.
Tak, no Sudan w tym wypadku to jest jakby druga linia, bo najważniejsza jest w tej chwili, najważniejsza jest ta strategiczna współpraca między Izraelem i tymi krajami z Zatoki Perskiej arabskimi, prawda, tymi Emiratami, głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. One są najbardziej zagrożone przez Teheran. Także to się, wbrew oczekiwaniom muszę powiedzieć tutaj, powszechnie panowała obawa w Izraelu, że po tym jak się Biden pojawił w Białym Domu, że ponieważ Biden, no główną jego ambicją jest anulowanie wszystkiego, co osiągnął Trump. To jest dokładnie tak samo jak obecny rząd Bennetta w Izraelu, który głównym punktem jego działań to jest anulowanie wszystkiego, co Bibi. No ale w tej sprawie akurat interesy okazują się zbieżne amerykańskie. Te interesy amerykańskie nie zmieniły się po odejściu Trumpa. Miejmy nadzieję chwilowym. W każdym razie chodzi o to, że Amerykanie, po prostu ich strategia w ostatnich latach i Trump nie zrobił, nie był motorem tych działań. To jeszcze przedtem była po prostu wycofanie się z Bliskiego Wschodu i skupienie głównych wysiłków na Dalekim Wschodzie, czyli Chiny, prawda, i tam ten misiaczek tam w północnej Korei, te wszystkie rzeczy, prawda. Znaczy tak to przynajmniej, tak to, miejmy nadzieję, że to nie jest tylko pretekst, prawda. W każdym razie z Bliskiego Wschodu oni się chcą wycofać. W związku z czym Trump był zainteresowany w tym, żeby zbudować tu nową koalicję izraelsko-arabską, która po prostu zastąpi, która będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym rejonie, newralgicznym, jak wiadomo, prawda, nafta i tak dalej, zatoka, zamiast Amerykanów, którzy stąd wybywają. No i ta tendencja, jak widać, trwa dalej, no bo Biden, administracja Bidena kontynuuje, jak mówię, ten kurs wytyczony przez Trumpa. Wyrazem tego kursu był ten porozumienie Abrahama zawarte między Izraelem i krajami, tymi Emiratami Arabskimi. Skład tego porozumienia, do tego porozumienia doszlusował też potem Sudan i Maroko. No więc Sudan w tej chwili, tam w Sudanie są kłopoty wewnętrzne, tam jest przecież te władze wojskowe i tak dalej, że się wysłali teraz człowieka swojego tutaj, żeby jakoś negocjować dalej udział Chartumu w tym porozumieniu. Także to idzie dalej, prawda? Ale jeszcze może się cofnę może do tej areny syryjskiej, bo tam z kolei zahaczamy o kwestię rosyjską, prawda? Bo Syria, reżim syryjski, czyli tego prezydenta Asada, uratowany został faktycznie przez Rosjan i przez Irańczyków także. Przez Irańczyków. Irańczycy przy pomocy tych swoich milicji, o których mówiliśmy. Ale teraz Rosjanie są zainteresowani w jakimś tam czerpaniu korzyści z tego, że przejęli kontrolę nad Syrią, uratowali tego Asada, no to jest ich człowiek. W związku z czym zainteresowani są w pozbyciu się Irańczyków z areny syryjskiej. I stąd współpraca cicha bardzo, taka nieformalna, ale wyraźna, jednoznaczna, z Izraelem. Rosjanie, którzy mają tam systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, te najnowsze, ich tam S-400, jeszcze te poprzednie S-300 i tak dalej, oni przecież nie usiłują przeszkadzać Izraelczykom w atakach lotniczych i rakietowych na cele irańskie, na tak zwaną oś irańską w Syrii. Także istnieje ścisła współpraca na tej arenie, wycinkowo, prawda? I to, jeżeli możemy troszkę nawiązać teraz do tych kwestii takich właśnie, które was bezpośrednio dotyczą, czyli Ukrainy, tak?
Tak, bo to teraz do tego właśnie chciałem teraz przejść. Jak Izrael się zapatruje na ten kryzys rosyjski wokół Ukrainy?
No, zapatruje się właśnie w sposób złożony, no bo to właśnie jak mówię, na arenie syryjskiej istnieje współpraca strategiczna, tam taktyczna, strategiczna z Moskwą. No jak mówię, ale to jest sprawa żywotna dla Izraela, bo dla nas tutaj w Izraelu zagrożeniem bardzo poważnym jest Iran. Iran, który to też nie przychodzi do jakiejś tam wiadomości publicznej na Zachodzie. Nie ma prawie dnia, żeby tam jakiś wojskowy irański tam w randze takiej czy innej, jakiejś tam generalskiej, nie odgrażał się zniszczeniem Izraela, prawda? Także tutaj to wszystko jest odbierane, także. Nie żeby to było traktowane jako, bo wiadomo, że jest to propaganda i tak dalej, ale przyjemne to nie jest, a poza tym Żydzi, jak wiadomo, mają pewne doświadczenia z przeszłości. Hitler się odgrażał i potem zrealizował, prawda? Także tutaj jest to jest zakodowane jakby w świadomości publicznej, że nie wolno lekceważyć żyć pogrożek tego typu kierowanych pod adresem narodu żydowskiego, no a naród żydowski w większości siedzi tutaj w Syjonie, czyli w Izraelu, prawda? Poważnie traktujemy te pogróżki i stąd wynika cała ta polityka. Teraz tak, no trudno w sprawie ukraińskiej, no to To jest właśnie kłopot, no bo jeżeli my współpracujemy z tym Putinem tutaj na odcinku syryjskim, to trudno z kolei jakoś solidaryzować się z zachodnimi, przynajmniej oficjalnie, z zachodnimi potępieniami wobec tego reżimu Putina w Moskwie, prawda, i jego numerami tam, zwykłymi numerami, bo to są numery terrorystyczne z tym szantażowaniem, tym inwazją na Ukrainę, prawda. To na tym polega ta złożoność obecnej sytuacji na świecie, no, w ogóle, ale w tym przypadku to jaskrawo widać, no. Więc Izrael stara się jakoś tam, prawda, no, nie uczestniczyć głośno w tych potępieniach wobec Moskwy, ale z drugiej strony, no, z drugiej strony Amerykanie na przykład naciskają nie za mocno w sumie, bo też rozumieją sytuację tą złożoną Izraela w Syrii, ale naciskają i tam z Europy też są jakieś naciski, no, Europa mniej się tutaj liczy, ale Waszyngton rzeczywiście, no, tak za mocno nie naciska, ale coraz mocniej jakby. To się zaczyna wyczuwać w tej chwili. Żeby Izrael przyłączył się do, przynajmniej do werbalnej krytyki wobec tego reżimu Putina.
Widzieliśmy w Polsce informację na przykład, że Izrael nie chciał się zgodzić, by państwa bałtyckie przekazywały Ukrainie uzbrojenie izraelskie. Takie informacje. Z drugiej strony były informacje, że przygotowuje się Izrael na potencjalnych uchodźców z Ukrainy, czyli no tam jakaś ewentualny konflikt rozpalony byłby też kłopotem dla Izraela.
Oczywiście, że znaczy tak, no to tam jest podobno 150 tysięcy Żydów na Ukrainie. Nie wiem, czy to są dane adekwatne. W każdym razie tak są tutaj podawane. Tak to jest podawane tutaj. Z czego natychmiast, gdyby wybuchła wojna, trzeba by ewakuować, bo z tych wschodnich terenów, z tej wschodniej Ukrainy głównie, 75 tysięcy osób z korzeniami żydowskimi. No to by się zrobiło, bo to takie rzeczy to już tam Izraelczycy umieją robić. No, jakiś tam most powietrzny, Amerykanie pewnie by pomogli i tak dalej. No, tam tych samolotów El Al tu jest pod dostatkiem, zresztą inne też można zaczarterować. To by się zrobiło, ale to mi się wydaje, że to jest raczej... Bo z kolei ten Lapid, który jest absolutnie niedoświadczonym ministrem spraw zagranicznych, już wielokrotnie mówiłem, on tam mówi, że kłopot Izraela polega na tym, że w Izraelu jest milion ludzi, ponad milion Izraelczyków pochodzi z dawnego Związku Sowieckiego, prawda? Czyli dawny Związek Sowiecki to jest także Rosja i Ukraina. No to trudno tu się opowiadać, tak twierdzi Lapid, po której ze stron, jeżeli tutaj połowa tych ludzi, tego miliona załóżmy jest z Ukrainy, a połowa z Rosji, no to siłą rzeczy, jeżeli ja pochodzę z Warszawy, to ja się będę solidaryzował z Polską, tak? No to samo to oni przecież, no wiadomo, że człowiek pochodzący z Ukrainy nie będzie się solidaryzował z Rosją, tak? Także no, ale to jest, ja myślę, że to jest tylko, to są takie półprawdy, bo to pod pretekstem tego rodzaju jakichś tam argumentów, to chodzi głównie o to, że no, nie możemy się tu, my jako Izrael, wypowiadać przeciwko Rosji, jeżeli z nią ściśle współpracujemy w sprawach najważniejszych dla nas doraźnie tu na arenie, czyli na arenie syryjskiej przeciwko Iranowi. Ale jest bardzo potężne ale, bo z kolei, jeżeli Amerykanie zaczną naciskać na Jerozolimę w tej chwili, żeby się jednak jednoznacznie opowiedzieć po stronie Zachodu w tym konflikcie ukraińskim, to Izrael, jeżeli odmówi stanowczo, zakulisowo, ale stanowczo, to z kolei istnieje obawa, że Amerykanie, którzy i tak skłaniają się do odmrożenia układu atomowego z Iranem, te rokowania w Wiedniu, to jeszcze bardziej przychylą się do tych postulatów Teheranu. No. Wszystko to jest jakieś takie troszkę takie gdybanie, prawda? Ale to wszystko trzeba brać pod uwagę, bo to są nastroje różnych urzędników, funkcjonariuszy, którzy prowadzą te rokowania, jakichś sugestii takich zakulisowych. Izrael się musi liczyć z tymi aspektami. No to, a najważniejszą sprawą jest ta kwestia irańska tutaj dla Izraela, prawda?
Czytałem w Haaretz, który wymienia 10 plag, które by spadły na Izrael, gdyby faktycznie Rosja znowu uderzyła mocniej na Ukrainę. Podkreśla między innymi Haaretz, że Ukraina jest dużym dostawcą żywności dla Izraela, zboża, kukurydzy, soi i innych, a także do sąsiadów Egiptu czy Libanu. Także dostawca stali, drewna i Ukraińcy często są podwykonawcami w tych sektorze wysokich technologii, no to wszystko by się co najmniej mocno musiało ograniczyć, gdyby ta wojna rozgorzała faktycznie mocno. No i gdyby Izrael dalej tak no, nie poparł Ukrainy jakoś bardziej stanowczo.
Wie pan, ja jak słyszę o publikacjach Haaretz, no to już jestem mocno, mocno sceptyczny, bo to jest skrajnie lewacka gazeta. Częściowo kontrolowana zresztą przez czynniki niemieckie, także...
Nie chodzi mi o opinię samego Haaretz, ale no zakładam, że te dane no to podaje mniej więcej prawdziwe.
Raz tak, raz tak. No, no, bo, wie pan, no, strasznie optymistycznie pan to ujmuje. No, bo nie wiem, no, ja wychodzę z założenia prymitywnego, rzecz jasna, że lewactwo zawsze kłamie. No, bo to jest, to są złogi po komunie przecież. To jest oparte na jednym wielkim kłamstwie. I oni tak mają w genach. No. Także no, ta gazeta nie może nie kłamać. Ona w każdym razie no, w najlepszym wypadku przerysowuje, prawda? Przesadza lekko. Ale tak naprawdę to kłamie, no cały czas kłamie, że to nie o to chodzi, bo to w sumie ona ma świetną stronę anglojęzyczną, dzięki temu przechodzi na zachód, prawda, na zagranicę, no w samym Izraelu to jest, no, tam zdaje się mają w tej chwili 2% czytelnictwa, no to, także mogą sobie gadać co chcą, no. Jako część demokracji, no trudno ich tam przecież tam... To zresztą i tak zdechnie śmiercią naturalną na ten moment. Ale w każdym razie...
No, niewątpliwie ten import no, jest jakiś, faktycznie.
No jakiś jest na pewno, ale to nie są tam zboża i tak dalej, to można kupować gdzie indziej. Także no, to głównie chodzi o to, no... Jeżeli Izrael ma w tej chwili wymiana towarowa z Rosją, a jak mówię z tą Rosją, to mamy dużo bardziej zażyłe stosunki, nazwijmy to tak, wynosi 2-3 miliardy dolarów rocznie. To nie jest dużo. No. To ile może wynosi z Ukrainą, prawda? No. Oczywiście tam rzeczywiście na płaszczyźnie tego high-techu i tak dalej, tam sporo tych Ukraińców ewentualnie może tu pracować, no ale oni są chyba bardziej zainteresowani w pracy, we współpracy technologicznej z Izraelem niż Izrael z nimi, no. Mówiąc delikatnie, tak? Ale... Znaczy w Izraelu w tej chwili panuje taka opinia, że nie będzie ataku, że... Znaczy jest taka opinia, że im dłużej, bo to jest chyba powszechna opinia w tej chwili, że im dłużej trwa ten konflikt na granicach z Ukrainą, prawda, tym mniejsze są szanse takiego realnego uderzenia zbrojnego ze strony Rosji. Nie jestem pewien, bo Putin jest człowiekiem, który rozumuje trochę inaczej. To nie jest tak, że on nie jest że jest nieprzewidywalny, jak także widać, piszą o tym często w mediach zachodnich. Nie, tutaj w tej chwili Putin znowu opierał się na doświadczeniach bliskowschodnich. Putin wysłał wojsko do Syrii w 2015 roku, po tym jak przekonał się, wtedy jeszcze w Stanach był Obama prezydentem, że Obama jest absolutnie przeciwny eskalacji jakiejś zbrojnej z udziałem Ameryki, prawda? To przekonał się, że Amerykanie, administracja Obamy, wbrew zapowiedziom szumnym, nie uderzyła na reżim Asada w Syrii po tym, jak ten kontynuował ataki przy użyciu broni chemicznej na własną ludność zresztą, prawda? I po prostu Obama powiedział, że nie będzie... Cały czas mówił, że to się źle skończy, że tego, że Amerykanie uderzą i tak dalej. Potem w decydującym momencie powiedział, że nie będzie żadnego uderzenia, a za jego plecami stał wiceprezydent ówczesny Biden, strzeżąc kły. On zawsze strzeżył kły. No i nic nie robił, ale okazuje się, że był szarą eminencją tych wszystkich właśnie ustępstw na terenie syryjskiej i nie tylko. W każdym razie Putin, widząc, że Amerykanie po prostu nie interweniują, pomyślał sobie, że może wykorzystać sytuację i wysłał wojsko, wysłał głównie siły lotnicze, które uratowały ten reżim Asada w Syrii przed upadkiem. Teraz wygląda to w ten sposób, że najwyraźniej Putin czeka na to, jak rozstrzygnięte zostaną rokowania z Iranem w Wiedniu nad tym ewentualnie nowym układem atomowym. Jeżeli Amerykanie pójdą na daleko idące ustępstwa, a NATO się niestety zanosi, to Putin uzna to za zachętę, to może potrwać jeszcze parę tygodni albo nawet parę miesięcy, no diabli wiedzą. W każdym razie to się może rozstrzygnąć w niedługim czasie. Uznałby to za kolejną oznakę słabości ze strony Waszyngtonu, tak samo jak taką oznaką były te obciachy w Afganistanie, prawda, z tą ucieczką amerykańską. Oczywiście teraz już trochę mniej mówi, no ale ludzie, którzy kierują polityką światową, zdają sobie sprawę z tego. Putin uznałby te rokowania w Wiedniu za kolejny sygnał, że Amerykanie wycofują się z areny międzynarodowej, tam rzekomo pod pretekstem, że się przestawiają na Daleki Wschód. To nie wiadomo do końca, jak oni się tam przestawiają. Werbalnie na pewno, ale fizycznie no to zobaczy się dopiero. W każdym razie uznałby to za zachętę i mógłby uderzyć na Ukrainę. No tak to w tej chwili wygląda. Zdaje się, że o tym jeszcze nie była mowa jakaś taka szersza w mediach zachodnich i w ogóle w Polsce chyba też nie.
Raczej nie. Jeszcze a propos tej sytuacji z Rosją, co mieliby robić białoruscy żołnierze w Syrii? Rosja wypuściła wiadomość, że 200 białoruskich żołnierzy ma zostać wysłanych do Syrii. Łukaszenka za chwilę zdementował, twierdzi, że niczego nie zatwierdził, a że mowa tylko była o ewentualnym wysłaniu lekarzy białoruskich do Syrii. No, po pierwsze, komu wierzyć, a po drugie, po co właściwie białoruscy żołnierze w Syrii?
Z tego samego powodu, dla którego Rosjanie nie wysłali swoich sił lądowych do właśnie na tą arenę syryjską. Oni się tam boją po prostu z syndromu afgańskiego, no to czyli trupy wracające w trumnach, prawda, owiniętych flagami, prawda. Jeszcze przedtem Amerykanie, a potem Rosjanie. No przecież to ta klęska w Afganistanie Związku Sowieckiego, no to tak naprawdę zapoczątkowała rozpad tego imperium zła, prawda. Że Putin się śmiertelnie boi tych takich obrazków właśnie, że trumny z rosyjskimi żołnierzami, prawda, wyjeżdżają na taśmociągach, prawda, z tych ładowni samolotów transportowych. No. Ujmuję to trochę metaforycznie, prawda. I o Rosjanie, interwencja rosyjska w Syrii, która trwa już, jak mówię, od 2015 roku, skuteczna, ogranicza się głównie do obecności wojskowej lotnictwa. Także na lądzie tam mają tam policję wojskową, czy jak to się tam nazywa, ale nie wysyłają tam żadnych, nie ma czegoś takiego jak 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich wzdłuż na granicach Ukrainy, prawda? Nie ma żadnej zmasowanej obecności. No. Także no, oni się teraz posługują, no, to jest ta nowa taktyka Putina. Także zaczęli się posługiwać najemnikami. Najemnikami, czego najlepszym przykładem są ich działania w Afryce. Mają tam tą słynną grupę Wagnera. No to jest tak zwana prywatna armia Putina. Najemnicy, no wysłużeni żołnierze, jacyś tam weterani, których za kasę mobilizują do tej grupy Wagnera. No i oni tam działają. No. W kilku państwach afrykańskich. Ich obecność była także przez jakiś czas próbowali tymi najemnikami zagrywać w Syrii, no ale tam Amerykanie ich zdybali, tam były jakieś naloty, sporo tych najemników zginęło, no to teraz się chcą wysługiwać tymi Białorusinami. No. To, co ten Łukaszenka gada, to oczywiście jest nieważne, no bo to przecież to jest wiadomo, kto to jest. Tak. Także ten se może gadać, no, musi robić to, co mu tam Putin powie. Także jak Putin zarządzi tam 200, to 200, to można ich nazwać różnie, no, mogą być lekarze. No. Ale to będą zwykli, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, jeżeli Rosjanie podali, że oficjalna agencja, ta RIA, czy RIA, no, RIA, tak, Nowosti, podała, no, także oni tam mówią to, co im każą, także... Także to może być początek tam wysyłania tych Białorusinów jako mięcho armatnie. No. A w Syrii jest sytuacja cały czas kocioł. Najlepszym dowodem właśnie, że jest tam kocioł cały czas niewygasły, no to jest to odradzanie się tego IS z tą akcją amerykańską, izraelską, no, w każdym razie, ale tam są różne, te, jak mówię, tam cały czas tam się ścierają różne wpływy, Turcja tam też miesza sporo w północnej Syrii, no Izrael i tak dalej, także tam w każdej chwili może dojść do znowu jakichś takich ataków samobójczych tych islamistów, no przecież oni lubią, także no parę takich ataków przeciwko Rosjanom, no to podważyłoby politykę Putina w Syrii, a jemu chodzi teraz o to, żeby dyskontować tą interwencję, przecież tam są, oni chcą zarobić, Rosjanie, ja mówię o tej czołówce rosyjskiej, czyli tych oligarchach, prawda, całej tej mafii putinowskiej. Oni chcą teraz robić kokosy na odbudowie zniszczeń wojennych. No, kto by płacił za odbudowę zniszczeń wojennych? Zachód. Zachód zawsze płaci. No, a realizatorami byliby Rosjanie. Firmy rosyjskie, tych oligarchów. No to, a my ciężkie miliardy oczywiście. No. Także no to tak to się dzieje, no, tak to działa. No. Ci Białorusini po prostu byliby najemnikami Putina, no, tylko by się nazywało to jakoś tam, no, nazwijmy to lekarzami. No.
Już były białe konwoje na Ukrainę, teraz może być do Syrii. Zapytam jeszcze pana redaktora o Francję, bo pana ulubieniec no, wsławił się teraz taką wypowiedzią, niezbyt w Polsce dobrze przyjętą, w wywiadzie dla francuskiego radia. Eric Zemmour twierdził, że Francja powinna sprzeciwiać się rozszerzaniu NATO na wschód i że Francja powinna wspierać zbliżenie Polski z Rosją.
No tak, no. No, z Zemmourem jest kłopot, no, z Zemmourem jest kłopot, ja do niego, znaczy z Zemmourem, no ja porównuję tego Zemmoura z tym, co się dzieje obecnie we Francji, a we Francji się dzieje niedobrze, no bo ten kraj jest po prostu już w stanie zaawansowanej islamizacji, także ja go jakoś tam chołubię, powiedziałbym medialnie, prawda? W sensie takim, że jako ewentualną zaporę wobec tej islamizacji, a islamizacja dalsza Francji, no to jest islamizacja zachodniej Europy, no, czyli doszłoby do Polski też spokojnie, no, bo przecież w końcu by zaczęło to przenikać, no. Siłą rzeczy, no, nie da rady po prostu, no. Nie da rady w dalszej perspektywie, no, chyba się pan z tym zgodzi, no. Francja jako jeden z głównych w tej chwili państw Unii Europejskiej, no, po odejściu Brytyjczyków, cholernie ważne państwo pod każdym względem, no, broń atomowa i tak dalej. Także on gada wiele bzdur niestety, no, ale to jest wspólne dla tej całej, na tym polega numer, że właśnie nie ma się na kim oprzeć, jeśli chodzi o tą prawicową stronę w zachodniej Europie, bo oni wszyscy gdzieś tam zerkają w stronę tej Rosji, oni są za współpracą, ta prawica europejska, widzimy to w różnych krajach. Oni cały czas zezują w stronę Rosji, prawda? No to nie tylko Zemmour przypuszczalnie teraz składa te swoje deklaracje, bo on konkuruje o głosy prawicy we Francji z tą Marinką Le Pen, która jak wiadomo jest w kieszeni Putina, prawda? Oni wszyscy walczą w tej chwili o prawicową scenę polityczną we Francji. Wybory są 10 kwietnia, za chwilę. Także on gada nie tylko takie bzdury, on tam przez jakieś idiotyzmy gadał o tym, że reżim Vichy ratował Żydów we Francji. No przecież to jest absolutna, totalna bzdura i kłamstwo historyczne. No, to ale jemu chodzi o tych wyborców. No, a z drugiej strony ten facet, jak mówię, prowadzi, realizuje, w każdym razie zapowiada zdrową linię antyislamską we Francji. Także no, to na tym polega numer. No.
No, trzeba przyznać, że jednak mimo wszystko łagodniej się wypowiedział niż właśnie Le Pen, która w ogóle chce wychodzić z NATO.
No nie, no oczywiście, no także on tam wyraźnie konkuruje z tą no, dziwną skądiną panią. No a z kolei teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że no nie wiem, widzieli przecież wszyscy, co się dzieje z tym węgierskim Orbanem, prawda? Poleciał do Moskwy tak samo jak Duda do Pekinu. No,
no zresztą Macron też.
No tak, tylko że Macron ma przynajmniej teraz ma jakoś taki pretekst, prawda? Bo on jest tam Francja szefową Unii Europejskiej chwilowo i tak dalej, prawda? Poza tym on też względy przedwyborcze. No o co chodzi? No Francuzi tak. Bardzo zadowoleni, że on tam taki ważny Macron pojechał, siedział na końcu 10 metrów od Putina na tym stole takim. Przecież to jest taka parodia, że się w głowie nie mieści. No. A nie wiem, czy wyście oglądali, czy w Polsce pokazywano, jak się zakończyła konferencja prasowa Putina z Macronem. Oni stali też w takiej dużej odległości, dwie mównice, tam na tle takich udrapowanych jakichś tam firaneczek na tym Kremlu, po czym Putin po prostu skończył gadać i odszedł. Zostawił samego Macrona przy drugiej mównicy. I tamten za nim jak taki mały chłopczyk podreptał. Nie wiem, czy to pokazywali w Polsce.
Tak, wspominaliśmy też o tym w programie z doktorem Pawłuszko, że też kiedy Macron przyleciał, nikt go nie przywitał na lotnisku, nie było w ogóle samochodu, gdzieś musiał się tam chodzić po tym lotnisku. Także no, widać, że Putin zrobił dużo, żeby go upokorzyć.
No jak najbardziej, to właśnie w oczach wyborców, bo Putin w oczach wyborców francuskich. Bo przecież Putin wyraźnie chce, żeby teraz ta prawica we Francji, no bo prawica to są jego sojusznicy w Europie, no to on najwyraźniej chce, żeby ta prawica wygrała wybory. No. Przecież to było obliczone wyraźnie. No. Scenografię Rosjanie zawsze nie z gorszą polityczną, prawda? Niestety, nie, oni są dobrze w tych różnych takich tam, prawda, demonstracjach tam i tak dalej. Tak. O proszę, no przecież to genialne. No. To jest genialne z punktu ich widzenia. No, przecież to jest niesamowite zupełnie. No.
A z Xi Jinpingiem bardzo blisko się nie bał Putin tam stykać. Także widać, że trochę o inne względy pewnie chodzi niż o bezpieczeństwo tylko. Zapytam jeszcze właśnie a propos o bezpieczeństwo to epidemiczne, jak sytuacja z COVID-em w Izraelu się rozwija? Czy może się zwija wreszcie?
Zależy jak się patrzy, no, z której strony. No. To śmiertelność wzrosła gwałtownie. Z drugiej strony ten Omikron. Troszkę zdaje się odpuszczać. Tutaj jest to jest jeden z sygnałów, symptomów niedojdowatości obecnego rządu. Po prostu oni nie umieją sobie poradzić nawet w sensie jakimś takim takich kontaktów ze społeczeństwem, bo tam jest jeden gada tak, drugi gada tak, trzeci gada tak, a tymczasem statystyki rosną, bo już jest tam, zdaje się, ponad 9300 zgonów od początku epidemii, czy to gwałtownie skoczyło. Okazuje się, że ciągle z tą, bo to już czwarta dawka, prawda, tego dopalacza, tak zwanego czwarta dawka szczepionki, przecież jest realizowana, no ale okazuje się, że ludzie na tą czwartą dawkę nie za bardzo się załapują. No tam. Bo z kolei ta akcja wyjaśniająca, oni po prostu nie umieją rządzić, no nie umieją rządzić, no to jest tragedia zupełna, no ten Bibi, ten Netanyahu, którego ja bardzo cenię osobiście, Netanyahu prowadził rozsądną politykę, zamawiał na czas szczepionki, robił akcję wyjaśniającą, tam propagandową, nazwijmy, jak wyjaśniająco po prostu, no. Stawał poważnie, gadał, patrzył w oczy temu społeczeństwu i mówił, że mają się szczepić, że mają być lockdowny. Jak były lockdowny, to były lockdowny. A teraz to wszystko jest tak, że nie ma lockdownów, ale z kolei są kwarantanny. No to jak jest kwarantanna, ludzi ładują w kwarantanny masowo, no to i tak te różne małe biznesy nie działają. Ale jak nie ogłaszają lockdownu, to nie dają odszkodowań tym właścicielom. Także to zgorzknienie rośnie, ceny poszły w górę, teraz oni coś tam ogłaszają, jakiś nowy plan ekonomiczny, no trochę przypomina to wszystko ten Nowy Ład w Polsce. W przypadku Izraela, za późno i za mało. Coś tam w każdym razie zdają jakieś konferencje prasowe, to wszystko jest błazenada. No, niepoważna sprawa, no zresztą teraz tym Pegasusem. Wszystko razem i to wszystko w takich czasach, że naprawdę to powinien jakiś rozsądny człowiek wziąć to wszystko za mordę i trzymać, a nie trzyma. No. Także jest jakieś takie poczucie chaosu, niby te knajpy są otwarte i tak dalej, ale z kolei przestali sprawdzać te green passy nagle, ale te knajpy są pustawe. Jeżeli się idzie tam wieczorkiem przez miasto w Tel Awiwie i okolicach, no to jest pusto, no. Jest pusto. No już nie mówię, że jest pogoda niedobra, akurat bo pora deszczowa w tym roku jest ostra, zimno, ale źmidzica mama, dokładnie, ale tu jest ten, ale to jest widać, że to jest, że ludzie są jakieś przytłamczeni, no, jakaś taka apatia panuje, no to nie jest zdrowe, no. Szczególnie, że jak mówię, w Izraelu jest, to jest kraj, który jest w tej chwili w stanie wojny i w stanie takim dosyć newralgicznym, no. Sytuacja jest newralgiczna na wielu odcinkach, no.
No, widzę tu dość spore jakieś pokrewieństwo, pewnie ideowe, między obecnym polskim rządem i obecnym rządem w Izraelu. Tu też każdy, jeden mówi to, drugi mówi tamto i nic się nie dzieje. A co do Polskiego Ładu, to myślę, że nawet nie ma go może trochę odwrotnie, nie za mało, ale raczej za dużo rząd próbuje zrobić i ceny też rosną, rachunki rosną, a pensje nie tak bardzo. Dziękuję bardzo panie redaktorze za ten dzisiejszy komentarz, za tu objaśnienie nam, czy opisanie sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie i w okolicy. To na pewno bardzo cenne dla naszych widzów. Przypomnę widzom, że oglądać możecie nasze programy oczywiście za darmo o 13 od poniedziałku do piątku iść pod prąd na żywo, ale jeśli uznacie, że warto, to zachęcamy do wsparcia na Patronite i na stronie iśpodprąd.pl/wsparcie. Te dane widzicie na ekranach. Do tego bardzo zachęcamy. Dziś jeszcze polecamy nowość na stronie iśpodprąd.pl. Miałem głosować tak jak PiS. Poseł Szramka ujawnia kulisy nagłego odwołania z funkcji zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji. Dziś o 18:00 jeszcze vlog Voice for Poland Austria on the road. Odcinek drugi, epoka lodowcowa 2. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy jesteś pożałowania godny, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, śmierć Andrzeja Struja. A jeszcze kilka komentarzy od naszych widzów. Tomasz, dobre określenie, niedojdy polityczne, pasuje idealnie do określenia też polskiej elity politycznej. I Tomasz jeszcze raz, pytanie do pana redaktora. Co jest panu wiadome na temat broni laserowej, która ma wzmocnić system obrony powietrznej Izraela? Czy coś wiadomo?
Znaczy ja wiem tyle, że deklarację w tej sprawie parę dni temu wygłosił ten obecny premier Bennett. No ale Bennett to jest patologiczny kłamca. Diabli wiedzą, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy półprawda. Nie wiem, nie wiem, co za tym stoi, bo to jest jedyny, coś tam powiedział, że za rok skuteczna Izrael uzyska skuteczną tarczę przeciwko balistycznemu zagrożeniu ze strony Teheranu. Diabli wiedzą, no to, więc facet jest nieodpowiedzialny, jest kłamcą. Moim zdaniem jest w ogóle niespełna rozumu, ale dobra, dajmy spokój. No. Nieprzyjemnie tak mówić o własnym premierze, no, ale to niestety taka jest sytuacja. No.
I jeszcze ostatnie pytanie. Czy obywatele Izraela zareagowali na aferę podsłuchową podobnie jak obywatele w Polsce? Czy posypią się głowy, czy problem będzie zamieciony pod dywan?
No raczej bym się raczej... Znaczy nie będę przepowiadał, ale ten dywan wydaje mi się dosyć realistyczny. Nie, jakaś tam głowa poleci z tym, że ta głowa nie będzie pierwszorzędnej wagi, jakiejś tak pierwszoliniowa. Coś tam poleci, tylko mówię, będą rozmydlać, będzie to trwało. Wszystko też zależy od tego, czy nie pojawią się jakieś nowe fakty, no bo ludzie jednak, ludzie mówię z tego szczebla urzędniczego, takiego średniego, trochę wyższego, trochę, zaczynają powoli dochodzić do wniosku, jak szkodliwe są te obecne władze tutaj. No. Jeśli chodzi o ten odbiór społeczny taki, to się przez cały czas właśnie nie było tematu. No nie było tematu. No. Był temat taki, że no, podawali informacje oczywiście o tym, co się dzieje w Polsce z tym Pegasusem i tak dalej, o tym, że były, że tam jeszcze przedtem w początkowej fazie, że tam założyli Pegasusa temu francuskiemu Macronowi, tam innym różnym, tam już nie mówię o tym, że tam różnym kacykom, prawda, to totalitarnym na świecie i tak dalej. Były informacje, ale to nie były informacje pierwszorzędnej wagi, nie tego, co określaliśmy dalej z pierwszych stron gazet, prawda. To się zaczęło nasilać w momencie, kiedy zahaczyło o Netanyahu, no bo to jest tutaj jednym z głównych, właśnie głównym tematem wewnętrznym, to jest ten, co będzie, czy uda się zahamować ten, przerwać ten ohydny proces, ohydny, no paskudny zupełnie, proces tego Bibiego Netanyahu i czy w ślad za tym obali się ten rząd, będą nowe wybory, ewentualny powrót prawicy izraelskiej do władzy, no a tutaj większość w społeczeństwie, ponad 70% to są wyborcy prawicowi. W tej chwili to jest rozbite i rozmaglowane, jakieś takie rozmiętlone, ale jest większość Izraelczyków, to są zwolennicy prawicowych rządów. No to jest główny temat. No.
Co do reakcji Izraelczyków, jeszcze czytałem w Times of Israel, że ponoć ponad dwukrotnie, prawie dwukrotnie wzrosła sprzedaż telefonów niesmart, czyli nie smartfonów, tylko takich prostych, głupich telefonów po tych doniesieniach o podsłuchach przez Pegasusa.
No tak, no boją się jakieś panienki tego i tak dalej, to jakieś prywatne życie będzie. To o to chyba głównie chodzi. Z tym Times of Israel też radzę uważać, bo to też jest lewactwo. Zakamuflowane, trzeba uważać, po prostu wiedzieć, no tak to jest.
Staramy się czytać mniej więcej przeróżne media, ale w takim razie może pan redaktor poleci, co jest najbardziej wiarygodne z tych izraelskich.
Jest niestety ta gazeta, nie, niestety, tak jest na razie, Izraela Yom, bo to jest gazeta prawicowa. Tam są różne wpływy w tej chwili, ale komentarze tej gazety są przeważnie bardzo, 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 bardzo prawdziwe. Oni mają też anglojęzyczną wersję.
Tak trzeba jest, po prostu... izraelhayom.com.
Proszę państwa, z mediami w ogóle jest tragedia, nie tylko w Izraelu, tylko wszędzie, tymi mediami, tak, tymi tradycyjnymi tak zwanymi. No przecież wiadomo, że to wszystko jest w dużej części złajdaczone, a w Izraelu totalnie zupełnie. Media tradycyjne to jest po prostu straszne. Wszystkie kanały telewizyjne, łącznie z publiczną, tragedia absolutna. No. Oni są po prostu, to jest częścią tego takiego deep state'u, mówię, a ten deep state jest lewicowy.
Dlatego jeszcze raz ponowię, więc apel o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd, która nie jest powiązana z żadnym deep state'em ani innym state'em, a jest zależna tylko od was, od waszych wpłat. Umówiliśmy się, że będziemy mówić i pisać prawdę, a wy jeśli tego chcecie, jeśli to popieracie, to zapraszamy do wsparcia na Patronite i na itspodprat.pl/wsparcie. Wszelkie możliwe formy wsparcia. Dziękuję bardzo, redaktor Eli Barbur.
Ja jeszcze dziękuję także, ale chciałem tylko przeprosić, to, że trochę bezwładna ta moja wypowiedź, ale to jest sytuacja taka. To jest wszystko kłębowisko, to jedno zahacza o drugie i po prostu nie da się inaczej tego ujmować w ciągu jednej godziny. No, godzina to i tak nie mało.
Dziękujemy bardzo za tę analizę. Myślę, że na pewno jest bardzo pożyteczna i ciekawa. Polecamy oczywiście Tel Awiw Online, także stronę redaktora Eli Barbura. I przypominam, po programie za chwilę pomieść dziś pastora Chojeckiego, czy jesteś pożałowania godny i kartka z kalendarza, śmierć Andrzeja Struja, a o 18:00 vlog z Austrii, epoka lodowcowa, część druga. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Ludzie dzisiaj lubią różne testy, jakieś obrazki, gdzie się tam sprawdzają swoją spostrzegawczość, czy jakieś challenge. Ja chciałem wam taki krótki teścik zaproponować. No ale może nie dotyczy on wszystkich, bo tylko chrześcijan zbawionych, tylko tych, którzy zaufali gdzieś wcześniej w swoim życiu, czy rok temu, czy 20, czy 30, czy 5 lat temu, zrozumieli, że idą do piekła z powodu swoich grzechów i zrozumieli, kim jest Jezus Chrystus, że jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka, żył wśród nas jako człowiek, a potem niewinny umarł za ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. Dzisiaj stoi kołacze do serca każdego człowieka. Każdy, kto usłyszy jego głos i otworzy mu drzwi, Apokalipsa 3:20, zostaje zbawiony. Jezus na zawsze zamieszkuje w jego sercu. Do tych ludzi dzisiaj taki teścik. Czy jesteś pożałowania godzien jako chrześcijanin? Jest taka możliwość. Naprawdę. Otwórzcie sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15 i tam 19 werset jest do chrześcijan z takim właśnie testem. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli mając życie wieczne, rozmieniasz swoje życie na drobne, i żyjesz tylko dla ziemskich celów, tu i teraz. Nie pracujesz na nagrodę w niebie, nie zachwycasz się swoim życiem wiecznym, związkiem z Jezusem, tym, że możesz Mu służyć, być Jego ambasadorem. No to niestety, mam dla ciebie taką właśnie nowinę od samego Boga. Jesteś najbardziej pożałowania godzien ze wszystkich ludzi. O, mam nadzieję, że ciebie to już na pewno to nie dotyczy.
Lutego 2010 roku młodszy aspirant policji Andrzej Strój, służący w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Stołecznej Komendy Policji, zwrócił uwagę dwóm chuliganom, którzy przeklinali i awanturowali się na przystanku tramwajowym Fort Vola. Był tego dnia na urlopie, wracał z zakupów. Gdy wsiadł do tramwaju i tramwaj ruszył, jeden z tych chuliganów rzucił w niego koszem na śmieci. Kosz rozbił szybę i wpadł do środka tramwaju. Andrzej Strój poprosił, żeby motorniczy otworzył drzwi i spróbował zatrzymać chuliganów. Obezwładnił Mateusza Nowaka i rzucił go na ziemię. Wtedy Piotr Równy chwycił go, a Nowak zadał mu kilka pchnięć nożem. Lekarka, która oglądała zwłoki Struja, stwierdziła, że tych pchnięć było nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9. Świadek tego zajścia próbował wezwać pogotowie, ale wszystkie linie długo były zajęte. próbował też zatamować krew, ale mu się nie udało. Andrzej Strój zmarł w szpitalu w 2 godziny później. Mateusz Nowak został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, Piotr Równy na 15. Na pogrzebie Andrzeja Struja obecni byli prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, komendant główny policji Andrzej Matejuk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc oraz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. 10 lutego 2021 roku minister Mariusz Kamiński ustanowił medal imienia Andrzeja Struja. Może go otrzymać policjant, który poza służbą podjął czynności ratowania ludzkiego życia, zdrowia lub mienia z narażeniem własnego życia, lub policjant, który będąc na służbie podjął czynności ratowania ludzkiego życia ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.